Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Gościem programu będzie fotografik Grzegorz Gałązka, który zaprezentuje najnowszy album Mocni Chrystusem. Poświęcony jest on postaciom dwóch papieży, Jana Pawła II i Benedykta XVI. Powiemy też o nowym polskim przekładzie Nowego Testamentu i psalmów z języków oryginalnych. Zastosowano w nim język zrozumiały dla dzisiejszego odbiorcy. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam na poniedziałkowy magazyn. Ukazał się nowy polski przekład Nowego Testamentu i psalmów z języków oryginalnych. W tłumaczeniu zastosowano język zrozumiały dla dzisiejszego odbiorcy, a całość uzupełniono o wprowadzenia do większych zbiorów, na przykład do Ewangelii, a oprócz tego o wprowadzenie do każdej księgi, pozwalające czytelnikowi uchwycić kontekst jej powstania i istotę zawartej w niej treści. Tłumaczenie ukazało się nakładem edycji Świętego Pawła w Częstochowie. Z księżmi Tomaszem Lubasiem i Bogusławem Zemmanem, paulistami z edycji Świętego Pawła, rozmawiał Łukasz Drywa.
Wydawnictwo Świętego Pawła narobiło trochę zamieszania teraz na rynku wydawniczym, wydając Pismo Święte Nowego Testamentu, no i przygotowując cały czas, opracowując Stary Testament.
Ja mam nadzieję, że jest to takie pozytywne zamieszanie. Już od dłuższego czasu próbowaliśmy jakoś tak informować, może nie aż tak mocno, ale delikatnie, że pracujemy w sumie od 9 lat nad nowym przykładem Pisma Świętego, która to praca wchodzi w zakres naszego charyzmatu jako Towarzystwa Świętego Pawła, ponieważ jednym z naszych linii głównych naszego charyzmatu jest rozpowszechnianie Słowa Bożego na różne sposoby, ale też właśnie promowanie Biblii. W tym celu również została powołana taka międzynarodowa organizacja biblijna, która zajmuje się koordynacją i tłumaczeniem Pisma Świętego na różne języki i między innymi owocem jej pracy, jej działania jest ten nowy przekład.
Czym ten nowy przekład będzie się różnił od tego najbardziej znanego, od Biblii Tysiąclecia?
No przede wszystkim ten nowy przekład obfituje w tak zwany materiał, nazwijmy pomocniczy w czytaniu Pisma Świętego, a mianowicie w komentarze, w przypisie, także teksty paralelne, jak to się to chyba fachowo mówi. Wydaje nam się, że taką najważniejszą zaletą tego tłumaczenia jest taki bogaty materiał pomocniczy w czytaniu Pisma Świętego, a mianowicie właśnie komentarze bardzo obfite do każdej perykopy ewangelicznej, praktycznie do każdego fragmentu. Również przypisy, jak też właśnie teksty paralelne, które wskazują, gdzie dany temat z danej strony, powiedzmy, jest poruszany jeszcze również w Biblii. I ten materiał pomocniczy z pewnością jakoś pomoże przede wszystkim takiemu zwykłemu człowiekowi w zgłębianiu słowa i w odkrywaniu też jego bogactwa. I ponadto czymś takim ważnym jest również, mam nadzieję, przynajmniej język, który staraliśmy się, żeby był jak najbardziej współczesny, jak najbardziej używany dzisiaj w mowie, powiedzmy może potocznej, ale w takim, nazwijmy to, poprawnym języku polskim, żeby to był też język literacki, no, który też oddaje właśnie głębię słowa.
Prace trwały 9 lat, Nowy Testament już jest gotowy. Kiedy Stary Testament ukaże się?
Trudno tak jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć, ale w planach naszego wydawnictwa jest wydanie całości właśnie Pisma Świętego, Nowego i Starego Testamentu za 2 lata. I w tym momencie dość ostro pracujemy nad Starym Testamentem, szczególnie nad przepisami, nad komentarzami, ponieważ praktycznie tłumaczenie Starego Testamentu już jest ukończone. W tej chwili trwają prace nad komentarzami, nad przepisami i jeśli Pan Bóg pozwoli, za 2 lata o tej porze być może będziemy cieszyć się również z wydania Pisma Świętego w całości w nowym tłumaczeniu.
Ile osób pracowało nad przygotowaniem całości tego Pisma Świętego, tego nowego wydania?
Dość dużo, ponieważ byli to i tłumacze, i recenzenci, i poloniści, i redaktorzy. Ja myślę, że w sumie około 50 osób wzięło udział jak do tej pory właśnie przygotowaniu tego wydania.
Ksiądz Bogusław Zeman, paulista, kierownik redakcji biblijnej edycji Świętego Pawła.
Na czym polegała księdza rola przy pracy nad tłumaczeniem Pisma Świętego Nowego Testamentu, no i wkrótce też również Starego Testamentu, który się ukaże, tak jak mówił dyrektor, za 2 lata.
Miejmy nadzieję, że za 2 lata. Naszą rolą była koordynacja prac nad przekładem, czyli ścisła współpraca z gronem redaktorów i biblistów, którzy bezpośrednio angażowali się w pracę nad tłumaczeniem i pisaniem komentarzy. Ich prace spływały do nas, do redakcji, i myśmy dalej poddawali je różnego rodzaju korektom, współpracowaliśmy z polonistami i w naszej redakcji nabierały one ostatecznego kształtu.
9 lat trwały prace nad przekładem Nowego Testamentu i Psalmów. 9 lat to dużo czy mało?
To w sam raz. Jak popatrzymy na historię innych przekładów, to ten czas kształtuje się mniej więcej w taki sposób. Przy czym trzeba dodać, że to nie były tylko prace nad Nowym Testamentem i Psalmami, bo pracowaliśmy nad całą Biblią i równocześnie dokonywano przekładów ksiąg Starego Testamentu. Równocześnie powstawały także komentarze do Starego Testamentu. Zdecydowaliśmy, żeby najpierw wydać Nowy Testament i Psalmy, żeby już owoce tej pracy mogły trafić do rąk czytelników, ale już prace nad Starym Testamentem są bardzo zaawansowane. Praktycznie wszystkie teksty biblijne zostały przetłumaczone i prawie wszystkie komentarze zostały napisane. Brakuje kilku i brakuje właśnie tego opracowania już redakcyjnego.
Co najwięcej kłopotów sprawiło w tej pracy?
Każdy etap prac miał swoje kłopoty. Zaczęliśmy od wyszukania osób, które zgodziłyby się i zrobiłyby to chętnie i dobrze. Chodzi o przekłady ksiąg. Weryfikacja tych propozycji konkretnych osób też potrwała chwilkę. Prosiliśmy poszczególnych biblistów, którzy zgodzili się współpracować, o sporządzenie próbek przekładu, na podstawie których później zatrudnialiśmy osobę lub nie do tej pracy. Potem rozpoczął się już sam etap tłumaczenia ksiąg. W zależności od tego, jaka to była księga, trwało to dłużej albo krócej. Generalnie zależało nam na szybkim tempie prac, więc tutaj staraliśmy się dopingować profesorów, biblistów do tej pracy. Przy czym opracowanie tekstu biblijnego trwało bardzo długo, ale to z racji metody, którą obraliśmy. Bo po przetłumaczeniu tekstów przekłady trafiały do nas do redakcji i były poddawane tutaj obróbce. To znaczy otrzymywał je recenzent, czyli niezależny biblista, który przyglądał się temu tłumaczeniu, czy ono jest wierne, dobre i tak dalej. Nanosił swoje poprawki. Przyglądał mu się redaktor naukowy tutaj wewnątrz już redakcji, którym był też profesor biblista. Także nanosił swoje uwagi. Przyglądali mu się językoznawcy, poloniści, także nanosili swoje uwagi. Oraz my w redakcji, jakby strzegąc zasad, które przyjęliśmy na początku tych prac, bo bardzo zależało nam na tym, żeby ten przekład miał określony kształt. Także w sumie pracowało nad jednym tekstem przynajmniej 5 osób. Każda z nich miała swoje propozycje poprawek. To też trwało w czasie, wiadomo. Później spotykaliśmy się na spotkaniu, w którym uczestniczył i autor przekładu, i wszystkie osoby, które były bezpośrednio zaangażowane nad pracami nad daną księgą. I w toku dyskusji, przedstawiania tych różnych propozycji, powstawał ostateczny kształt tekstu. To oczywiście bardzo wydłużyło nasze prace, bo każde spotkanie nad księgą trwało przynajmniej dzień, dwa i często było tak, że nad jedną księgą musieliśmy spotykać się kilka razy. Biorąc pod uwagę to, że wszyscy bibliści, którzy z nami współpracowali, są pracownikami naukowymi różnych uczelni, więc zgromadzenie się na takie spotkanie też zawsze było kłopotliwe i dlatego te prace tak się wydłużały. Po zakończeniu etapu tłumaczenia przystąpiliśmy do opracowania komentarzy i innych pomocy, którymi były wstępy do ksiąg i przypisy, także teksty paralelne. Już wiele z tych pomocy było sugerowanych przez samych autorów przekładu, ale ostateczny kształt już nadawali autorzy komentarzy i tych pomocy, którymi nie zawsze był autor przekładu. Nie zawsze udało się nam tutaj zachować pracę nad jedną księgą w obrębie jednej osoby. To też trwało odpowiedni czas i później te teksty także musiały zostać poddane lekturze tutaj w redakcji, także redaktorzy naukowi je wszystkie czytali, nanosili swoje poprawki. I w sumie to trwało 9 lat, tylko tak jak mówię, wiele już prac w Starym Testamencie także zostało wykonanych, także to nie jest sama praca nad Nowym Testamentem i Psalmami.
Gdzie i kiedy będzie można już nabyć Nowy Testament i Psalmy?
Praktycznie już rozpoczynamy sprzedaż, tylko wiadomo, potrzeba będzie jeszcze chwilki, aby z naszego magazynu trafiło do księgarzy to dzieło. Przy czym z pewnością będzie można go szukać w księgarniach katolickich na terenie całej Polski, ale nie tylko. Ponadto prowadzimy także sprzedaż w naszej księgarni internetowej i z pewnością tą drogą najpewniej i najszybciej może będzie można ją nabyć.
Tradycja świętego Pawła chce, aby ten nowy przekład Pisma Świętego, teraz Nowy Testament i Psalmy, a już być może za 2 lata i Stary Testament, zastąpił w polskich domach Biblię Tysiąclecia.
Myślę, że jest to zbyt wygórowane byłoby oczekiwanie. Nie o to nam chodzi. Nie chcemy wypierać jakiegokolwiek istniejącego przekładu, bo bogactwem Słowa Bożego jest także wielość przekładów i w każdym z nich jakaś część tych skarbów Słowa Bożego zostaje podana czytelnikom. Także chcemy, żeby nasz przekład, nasza Biblia współistniała w domach czy na rynku z Biblią Tysiąclecia. Jakie będą te losy, to trudno nam w tej chwili prorokować. Z pewnością zależało nam na tym, aby język, jakim Biblia została przetłumaczona i spisane komentarze, był dostosowany do wymogów czy oczekiwań współczesnego czytelnika. Także no, taki jest sens powstawania nowych dzieł. Nie chcieliśmy archaizować, nawracać gdzieś do Biblii Wujka, ale chcieliśmy zaproponować współczesnemu czytelnikowi Biblię we współczesnym języku. Mamy świadomość tej trudności, że jesteśmy ukształtowani praktycznie przez Biblię Tysiąclecia. Jeśli cytujemy jakieś fragmenty biblijne, to w brzmieniu tysiąclatki, bo jednak przez 40 lat słyszeliśmy ją także w liturgii. Więc na pewno wiele z fragmentów zaskoczy czytelników, bo są powiedziane inaczej. Mamy nadzieję, że nie gorzej, ale jednak to inne brzmienie na pewno będzie stawiało wiele pytań, ale takie jest zadanie nowych przekładów. Można współistnienie tych wielu przekładów w danym kraju porównać, myślę, także do czterech Ewangelii. Mówią one o tym samym dziele zbawienia. Każda jednak pod pewnym kątem rzuca światło na życie i misję Jezusa Chrystusa. Podobnie jest z przekładami. Jednak tłumaczenie języków starożytnych jest zawsze wyborem i tutaj każdy tłumacz, decydując się na konkretne brzmienie tekstu, proponuje pewną treść, którą odczytuje w danym fragmencie. I dopiero złożenie tych wielu propozycji daje nam możliwość zgłębienia czy poznania bogactwa Słowa Bożego.
Z księżmi Tomaszem Lubasiem i Bogusławem Zemanem, paulistami, rozmawiał Łukasz Trywa.
Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan Grzegorz Gałązka. Witam serdecznie w studiu, panie Grzegorzu.
Dzień dobry.
Kolejny album zatytułowany Mocni Chrystusem trafi w tym tygodniu do polskich księgarni. Na okładce mamy zdjęcie Jana Pawła II trzymającego w dłoniach krzyż i Benedykta XVI podnoszącego ku górze Księgę Ewangelii. Zacznijmy może od samego tytułu, Mocni Chrystusem.
Jest to rok poświęcony Eucharystii, Eucharystia, czyli Chrystus. Wiadomo, Jan Paweł II o Chrystusie nauczał i jego życie było napełnione Chrystusem. I oczywiście Benedykt XVI, jeszcze wcześniej jako kardynał Ratzinger, kontynuuje dzieło Jana Pawła II. Więc tytuł się wziął z tej przyczyny.
Album otwiera 5 zdjęć. Pierwsze to jest zdjęcie z ubiegłego roku, kiedy w Bazylice Świętego Piotra w Wielki Piątek kardynał Ratzinger podaje Janowi Pawłowi II krucyfiks do ucałowania. Następne zdjęcie to jest Jan Paweł II podnoszący do góry hostię w czasie mszy świętej. I zdjęcie bardzo przejmujące, kwiecień tego roku, Watykan, plac Świętego Piotra, msza żałobna za zmarłego papieża, kiedy kardynał Ratzinger, dziekan kolegium kardynalskiego, kropi trumnę święconą wodą. I kolejne zdjęcia to już Benedykt XVI w czasie mszy podczas uroczystości Bożego Ciała i zdjęcie z kolonii ze Światowych Dni Młodzieży w Niemczech. Panie Grzegorzu, to jest jak gdyby zapowiedź albumu, te zdjęcia.
Tak, pierwsze 5 rozkładówek mówi mniej więcej, co w albumie czytelnik może znaleźć. Ten album jest zrobiony troszeczkę inaczej niż dotychczasowe, żeśmy robili, dlatego, że przede wszystkim są ukazani dwaj wielcy papieże, ich współpraca.
Album otwierają 2 życiorysy, życiorys kardynała Wojtyły i kardynała Józefa Ratzingera.
Są to symboliczne życiorysy, bo przecież ludzie znają dosyć dobrze tych dwóch papieży. Myśmy je po prostu pokazali tak w sposób symbolicznie, używając nawet kilka zdjęć starych, żeby było takie przejście od historii aż do teraźniejszości i potem zaczyna się temat, który jest realizowany. Jest taki dział na przykład Wszystko Chrystusowi. I tu mamy to zdjęcie dosyć specyficzne. Jak jeszcze kardynał Ratzinger podaje krzyż Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, dzisiaj można by to zdjęcie odczytać troszeczkę inaczej, że Jan Paweł II przekazuje swój krzyż swojemu następcy.
W tym dziale Wszystko Chrystusowi, na każdym z kolejnych zdjęć, które możemy zobaczyć, jest Jan Paweł II z krzyżem albo pod krzyżem. Krzyż jako element łączący te zdjęcia, prawda?
Tak, no bo czym można wyrazić Chrystusa? Krzyżem, potem jest oczywiście Eucharystia, czyli hostia, czyli kielich, więc te elementy, które kojarzą się najbardziej, próbowaliśmy to uchwycić, no i oczywiście, żeby był tam blisko papież. Czyli najpierw Jan Paweł II, a potem też i Benedykt XVI. Cytaty do tego pierwszego działu są wybrane z dokumentu Dominus Jezus, dlatego że ten dokument był podpisany przez kardynała Ratzingera, ale to był dokument Jana Pawła II.
W tym pierwszym dziale widzimy także Jana Pawła II nie tylko pod krzyżem, ale Jana Pawła II, tak jak pan powiedział, sprawującego Eucharystię w różnych momentach mszy świętej, kiedy odprawia mszę świętą, kiedy udziela komunii świętej, kiedy się modli. I to są jedne z bardziej przejmujących w tym dziale zdjęć. Jan Paweł II podczas adoracji Najświętszego Sakramentu.
Ten album nie ma chronologii. Są zdjęcia wybrane tematycznie, z tym, że każde zdjęcie ma podpis, kiedy było zrobione.
Kolejny dział, spotkanie ze Zbawicielem, i ten dział otwierają słowa z pierwszej encykliki Jana Pawła II, Odkupiciel Człowieka, i później zdjęcia z kwietnia, prawda?
Tak, zdjęcia tych tragicznych dni, kiedy Jan Paweł II musiał się rozstać z tym światem, i te tłumy ludzi, którzy przybyli, żeby go pożegnać, żeby oddać mu w jakiś sposób hołd. Każdy z nas coś się od Jana Pawła nauczył przez tyle lat, obserwując go, słuchając, więc on zostawił w sercach ludzi wiele nadziei na przyszłość i sposobów na rozwiązanie wielu też i spraw. Tu jeszcze jest rzecz taka ciekawa, bo ja miałem robić wcześniej jeden album na urodziny Ojca Świętego na 18 maja. No do tego nie doszło, ale w dniu urodzin 18 maja miałem szczęście być na mszy świętej celebrowanej przez księdza arcybiskupa Dziwisza blisko grobu Ojca Świętego Jana Pawła II, i to zdjęcie, myślę, że jest ono wzruszające. Te pięć sióstr, które były najbliższymi współpracownicami Ojca Świętego,
sercanki, tak,
modlą się na grobie pokrytym kwiatami.
Kolejne zdjęcie to już jest komin kaplicy Sykstyńskiej i wydobywający się z niego biały dym, a więc znak, że mamy nowego papieża, i rzeczywiście na stronie obok napis Habemus Papam i Benedykt XVI. I tutaj też krzyż i Eucharystia jako motyw łączący te zdjęcia.
Tak, dlatego że tu realizujemy temat i zdjęcia były dobierane pod tym kątem. Mhm. Co prawda z wyborem zdjęć Benedykta XVI było troszeczkę problemów, dlatego że jeszcze on jest krótko. Tych zdjęć
nie
za
ma
dużo,
tak dużo
nie ma. Więc trzeba było odpowiednio przeanalizować wszystkie i dobrać. Z tym, że no ta procesja Bożego Ciała, którą mamy z tego samego miejsca, bo od świętego Jana na Lateranie do Bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie jest pokazana procesja też zarówno Jana Pawła II, jak i Benedykta. Więc są te elementy
łączące.
Mhm. Tak.
Album kończą dwa zdjęcia. Zdjęcie Benedykta XVI błogosławiącego młodzieży w Kolonii i obok młodzież ubrana w kaptury, bo chyba to było jakoś po deszczu robione, tak wygląda. I słowa. Słowa z homilii papieża, kiedy mówił do młodych w Kolonii: idźmy za Chrystusem i przeżywajmy nasze życie jako prawdziwi czciciele Boga. Panie Grzegorzu, ja bym chciała zapytać, album wychodzi na zakończenie roku Eucharystii. Pan bardzo często uczestniczył w mszach odprawianych przez papieża. Był pan przy nim, kiedy adorował Najświętszy Sakrament. Jak pan widział wtedy Jana Pawła II?
Jan Paweł II miał niesamowity dar modlitwy i on wyłączał się z tego, co się działo wokoło. Czy byli tam dziennikarze, czy byli fotoreporterzy, czy byli jeszcze inni ludzie. On, kiedy się modlił, on nie słyszał nic, co się wokoło działo. To był wyjątkowy człowiek. Takiego człowieka na pewno długo świat nie będzie miał, a może nigdy. Ja jeszcze chciałem wrócić do tego, że modlitwa Jana Pawła II zaczęła się od dziecka. To daje człowiekowi do myślenia, że był mocny Chrystusem od początku. Jego życie było całe napełnione Chrystusem i dlatego mógł tyle rzeczy zrobić.
Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu przypomnę, naszym gościem był Grzegorz Gałązka, autor albumu Mocni Chrystusem. Albumu, który już w tych dniach będzie można kupić w polskich księgarniach. Album został wydany przez wydawnictwo Michalineum.
Dziękuję.
I tą rozmową o albumie Mocni Chrystusem, który jest poświęcony Janowi Pawłowi II i Benedyktowi XVI, kończymy nasz poniedziałkowy magazyn. Dziękuję Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.